Powiem tak, odgrażałem się, że będę mówił na temat Wieczerzy Pańskiej, ale Pan mi położył na serce, żeby ten temat na razie odłożyć. Myślę, że to, co będę dzisiaj mówił, będzie przesłaniem dla nas wszystkich, ale może szczególnie Bóg chce coś mówić do konkretnej osoby. Także nie będzie dzisiaj o Wieczerzy Pańskiej. Chciałbym mówić coś, co też już zacząłem taki cykl kazań w kościele wcześniej, gdzie pracowałem w Mińsku. Chciałbym zacząć cykl kazań, kazanie Jezusa na górze. To jest Jego najsłynniejsze kazanie. Jeśli mamy Biblię, to zachęcam, żebyśmy sobie otworzyli na Ewangelii Mateusza, 5 rozdział. Jakieś 4 lata temu, w czerwcu, miałem sposobność być w Izraelu na wycieczce, gdzie byli sami wierzący ludzie. Mieliśmy przewodniczkę wierzącą, Żydówkę polskiego pochodzenia, która mówi płynnie po polsku, jest wierząca w Jezusa Chrystusa. I byłem w tym miejscu, gdzie Jezus wygłosił to kazanie. Także, jeśli mamy Biblię, to zachęcam, żebyśmy sobie otworzyli. Będziemy o tym dzisiaj mówić. Także, Mateusz, 5 rozdział. 5 rozdział. Pierwsze 2 wersety mówią tak. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczył ich tymi słowami. No i to wzgórze, na którym Jezus nauczał, zwane jest dzisiaj Górą Błogosławieństw. To jest na północny zachód od Kafarnaum. Zaraz Jezus nauczał to zaraz na takiej górce, przepraszam, nad Jeziorem Galilejskim. I trzeci werset mówi tak. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Nie wiem jak wy, ale zawsze kiedy czytałem te błogosławieństwa, to nijak ich nie rozumiałem. Szczególnie ten werset był dla mnie bardzo trudny, nawet jako dla pastora, gdzie jest powiedziane błogosławieni ubodzy w duchu. Naprawdę nie wiedziałem, o co chodzi. Ale kiedy Bóg mi położył na sercu, żeby na ten temat nauczać w Kościele i zacząłem czytać i odkrywać to, to jest tutaj niesamowita głębia. Królestwo Niebieskie to nic innego jak niebo, prawda? Tak? Zgadzamy się z tym? Można postawić w Biblii znak równości. Kiedy czytamy Królestwo Niebieskie, to Jezus ma na myśli też niebo. Jezus mówi, że Królestwo Niebieskie należy się komuś, kto jest ubogi w duchu. Jeśli ktoś z was wybiera się do nieba, do Królestwa Bożego, to Jezus mówi, że takie królestwo należy się tym, którzy są ubodzy w duchu. Nowe tłumaczenie, to Piotra Zaręby, tak zwane Nowe Przymierze, tłumaczy ten tekst: szczęśliwi, świadomi swej nędzy. Jest troszeczkę inaczej to oddane. Jest tam przetłumaczone: szczęśliwi, świadomi swej nędzy. Że człowiek błogosławiony, bo to słowo znaczy błogosławiony, szczęśliwy, to jest ten, który sobie uświadomi swoją nędzę. Psalm 51, werset 19, też z tego nowego tłumaczenia, mówi tak. Ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy. Sercem skruszonym, przejętym własnym stanem, nie pogardzisz o Boże. To, co się podoba naszemu Ojcu w niebie, to jest to, że Bóg patrzy na ciebie i widzi w tobie ducha pełnego skruchy. Skruszone serce. Jezus w Ewangelii Jana 6,37 powiedział coś takiego. Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, który do mnie przychodzi, precz nie odrzucę. Dosłownie przychodzącego do mnie, mówi Jezus, nie wyrzucę na zewnątrz. A w Biblii słowo zewnątrz znaczy piekło. Nie chodzi o to, że Jezus przyjdzie i powyrzuca ludzi z kościoła, baptystów, giżyców. Nie o tym Jezus mówi. Jezus mówi, że każdy, kto do mnie przyjdzie, tego nie wyrzucę na zewnątrz. Jezus daje przepiękną obietnicę, że jeśli ktoś z nas zacznie go szukać całym sercem, do takich należy Królestwo Boże. Jezus mówi, nie zawiedziesz się, ja nie wyrzucę cię na zewnątrz. Zewnątrz ma na myśli piekło. Każdy z ludzi może spotkać Boga żywego w swoim życiu. Nie jest to ograniczone tylko dla tych, którzy są jacyś szczególni. Każdy z nas może spotkać na swojej drodze życiowej żywego Boga, jeśli tylko tego pragniesz całym sercem, jeśli Go szukasz. Jest jeden warunek jednak. Aby doświadczyć Boga we własnym życiu, usłyszeć Go w swoim sercu, czy umyśle, że Bóg do ciebie mówi, trzeba stanąć w prawdzie o sobie samym. Żeby Bóg mógł przyjść do nas, do każdego z nas. Jeśli chcemy usłyszeć, jak Bóg mówi do mojego serca, chcę odczuć Jego bliskość, to każdy z was i ja również musimy stanąć w prawdzie o samych sobie. Dosłownie przejąć się własnym stanem ducha czy serca i powiedzieć na głos przed Bogiem: Boże, jest ze mną źle, jestem nieszczęśliwy, jestem nieszczęśliwa i mam się duchowo źle. Jeśli do kogoś z nas ma przyjść Bóg, to musicie mówić prawdę o sobie, kiedy modlicie się. Bóg nie słucha ludzi i nie odpowie wam, jeśli będziemy modlić się i wybielać się przed Nim. Boże, to prawda, że oszukałem urząd skarbowy, ale wiesz, że nie miałem innego wyjścia. Panie, wiesz, że się zdenerwowałem na tą siostrę w kościele, ale Ty wiesz, że ona mnie zdenerwowała. Bóg wtedy nie rozmawia z nami. Bóg czeka na skruchę w naszym sercu. Psalm 51, werset 19 mówi tak. Ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy, sercem skruszonym, przejętym własnym stanem, nie pogardzisz, o Boże. To, co Bogu się podoba, to prawda o nas i skrucha. Bóg zawsze czeka na człowieka, który przychodzi i mówi: Panie, ja to naprawdę zrobiłem. Jest mi wstyd. Bóg nigdy nie gardzi człowiekiem, który jest przejęty własnym stanem duchowym i ma skruszone serce. Pogańskie myślenie na temat naszego Boga, prawdziwego Boga, w którego wierzymy, jest takie. Jak będę się dobrze zachowywał w tym tygodniu, to nawet pójdę do kościoła w niedzielę. Jak nic złego nie zrobię i przeprowadzę kilka starszych pań po pasach i jeszcze komuś pomogę przenieść szafę, to naprawdę wybiorę się do kościoła i nawet może się pomodlę między pieśniami. Tylko, że to jest zupełne pogaństwo. To, co się Bogu podoba, to jest to, że na tygodniu się wywróciłeś, upadłeś w grzech i mówisz: tym bardziej pójdę do kościoła, bo tam jest Bóg. Tym bardziej będę Go szukał, bo widzę, że nie daję sobie rady w swoim życiu. Bardzo często nam, ludziom nawet wierzącym, załącza się takie pogańskie myślenie, które wywodzi się z tradycyjnych kościołów. Że kiedy w miarę żyjemy z Bogiem, ładnie się zachowujemy, wtedy nie wstydzimy się przyjść do kościoła. Natomiast Biblia naucza zupełnie czegoś innego. Biblia mówi: nie jesteś w stanie dobrze się zachowywać bez mnie, mówi Jezus. Jezus szuka tylko grzeszników. Werset, którego nie byłem w stanie zrozumieć jako katolik, to kiedy Jezus powiedział: nie przyszedłem zbawić sprawiedliwych, ale przyszedłem zbawić grzeszników. Jezus szuka tylko takich ludzi, którzy uznają się winnymi. I Kościół, również ten w Giżycku, to powinno być miejsce największych grzeszników. Bo ci najlepsi w Giżycku są tam. Człowiek, który ma dobre myślenie o sobie, że jest porządny, nikogo nie zamordował, nie kradnie samochodów, jest porządnym obywatelem Giżycka, on nie potrzebuje Jezusa ani Boga, ani Kościoła. Bo to jest porządny człowiek, prawda? I Jezus mówi: a ja nie przyszedłem takich zbawić. I tacy ludzie nie mają zbawienia. Zbawienie Jezusa Chrystusa należy się tylko tym, którzy ze skruszonym sercem podchodzą pod krzyż Jezusa i mówią: Jezu, jestem winny, jestem winna, nie jestem w stanie żyć, nie umiem żyć bez Ciebie, bez Twojej siły, nie umiem zmienić swojego serca, swoich nawyków, nie umiem zrezygnować z nałogów i z grzechów. Takich ludzi szuka Bóg. Izajasz 66 rozdział i werset 2 mówi tak: przecież moja ręka to wszystko uczyniła i do mnie należy to wszystko, wyrocznia Jahwe. Jahwe mówi: moja ręka to wszystko uczyniła i do mnie to wszystko należy. Czy zgadzamy się z tym, że wszystko tutaj jest, należy do Boga i my sami? My jesteśmy z ręki Boga stworzeni? I dalej mówi Bóg: wszakże ja na tego patrzę, który jest utrapionego i skruszonego ducha, a który drży na moje słowo. Bóg, Jahwe, stworzył całą kulę ziemską i nie ma ani jednego człowieka na tej ziemi, który nie dostał życia od Niego. Wszystko to jest własność Jahwe, Boga żywego, Jezusa Chrystusa. Wszyscy mieszkańcy Giżycka należą do Boga, ale tak naprawdę do Niego nie należą. Bo Bóg mówi: ja jestem właścicielem, ale moja własność się zbuntowała. I to, co Bogu się podoba, kiedy odzyskuje własną własność, to mówi: wszakże ja patrzę na takiego mieszkańca Giżycka, który jest utrapionego i skruszonego ducha, a który drży na moje słowo. Bóg szuka ludzi, którzy na poważnie traktują Jego słowo, czyli Biblię. Którzy smucą się z powodu swojego stanu duchowego. Dlatego właśnie przychodzą do kościoła, bo się smucą i mówią: Panie, nie jest tak, jak powinno być w moim życiu. Tym bardziej nie będę opuszczał nabożeństw w niedzielę, tym bardziej będę czytał Biblię, modlił się i szukał Ciebie, bo nie jestem w stanie bez Ciebie dać sobie radę w życiu. I tacy ludzie się podobają Bogu. Bóg nie szuka porządnych obywateli Giżycka. Bo ci ludzie mówią: Boże, ale co ja złego robię? Jestem dobry. Ci ludzie myślą, że w butach wejdą do nieba, w całym ubraniu od razu. Do Boga należy cały świat i wszyscy ludzie, ale oczy Boga patrzą na tych ludzi, którzy mają utrapionego ducha i skruszonego. I to są ludzie, którzy zdają sobie sprawę ze swojej duchowej nędzy. I to, na czym Bogu zależy, to aby każdy z nas, nawet jeśli oddałeś już swoje serce Jezusowi, Bogu zależy na tym, żebyśmy zawsze mówili prawdę o sobie do Niego. Wtedy nas słucha i wtedy z nami rozmawia. Mateusz 5,3 mówi: błogosławieni ubodzy w duchu. Nowe to przymierze mówi: szczęśliwi, świadomi swej nędzy. Dlaczego człowiek świadomy swej nędzy jest szczęśliwy? Bo przyznał się przed sobą i przed Bogiem, w jakim stanie duchowym się znajduje. I to już nie jest gra aktorska. Słuchajcie, możemy udawać szczęśliwych w kościele, prawda? Ktoś przed nabożeństwem albo po nabożeństwie podchodzi do ciebie i mówi: jak się, siostro, masz? A ty mówisz: chwała Bogu, dobrze. A prawda jest taka, że właśnie jesteś w trakcie rozwodu. I czy to jest prawda, co powiedziałaś do tej drugiej siostry? Pamiętam, kiedyś byłem na pewnym zjeździe pastorów i podszedł do mnie pastor amerykański, którego już znałem, i Kurt, i mówi: Sebastian, jak się masz? Na co ja do Kurta, misjonarza amerykańskiego, mówię: dobrze, Kurt. A mówi: nie wierzę ci. Na co się uśmiechnąłem, mówię: masz rację, Kurt, nie jest dobrze. To jak się masz, mówi. Słuchajcie, to był Amerykanin, który mógł do mnie powiedzieć: how are you, jak się masz? To jest po prostu grzecznościowy zwrot w Stanach Zjednoczonych. Jak w Stanach cię pytają, jak się masz, to oczekują, że odpowiesz: mam się dobrze. Nikogo nie obchodzi to, że powiesz: mam się źle, pomóż mi. Ale ten człowiek był wierzącym misjonarzem i szczerze mu zależało na mnie. Spojrzał mi w oczy i powiedział: jak się naprawdę masz? Problem nas, wierzących baptystów, polega na tym, że my się nauczyliśmy aktorstwa. Czasami w Twoim sercu może być naprawdę nędza. Ktoś cię pyta, i oczywiście jeśli ktoś cię pyta grzecznościowo i nie chce się zatrzymać, żeby z tobą porozmawiać, to mu grzecznościowo odpowiedz, mam się dobrze. Ale jeśli ktoś ci patrzy w oczy i zależy mu na tobie i pyta się, jak się naprawdę masz, to znaczy, że tej osobie naprawdę na tobie zależy. I nie możesz wtedy powiedzieć do tej osoby, że masz się dobrze. Ale to, co jest najważniejsze, to nie możemy tak Boga traktować. Dlatego, że kiedy Bóg przychodzi do nas, kiedy modlimy się, to Bóg i tak zna twoje serce. Nie ma większej głupoty, jak do tego, który zna twoją przyszłość, wie, co zrobisz jutro, wie, kiedy umrzesz. Bóg wie, czy pójdziesz do nieba, czy do piekła. Bóg wie o tobie wszystko. Wie, jakie grzechy zrobisz. Nie ma większej głupoty do tego, który wie więcej o tobie, niż ty sam o sobie powiedzieć, dobrze się ma. Kiedy masz się źle. Bóg oczekuje od nas całkowitej, szczerej rozmowy. Dlatego człowiek świadomy swej nędzy, kiedy naprawdę stanie przed Bogiem i powie, Boże, źle się mam. To Bóg mówi, to jesteś szczęśliwy, żeś sobie to w końcu uświadomiłeś i zdobyłeś się na odwagę, aby to wyrazić swoimi słowami do mnie. To już zaczyna się szczęście w twoim życiu. A nie udajesz szczęśliwego. Człowiek, który ciągle siebie ukłamuje, że nie jest tak źle w moim życiu, dam sobie radę, nie potrzebuję pomocy nikogo, nawet Pana Boga. Słuchajcie, nie ma bardziej nieszczęśliwej osoby. Mam koleżankę, której mama jest w MWA-u i w całym domu ma karteczki ponapisywane. W całym domu, w kuchni, w salonie, wszędzie są karteczki. Jesteś piękna, jesteś cudowna, jesteś najmądrzejsza. I ona sobie chodzi i czyta i czuje się coraz gorzej psychicznie, bo ona wie, że to jest nieprawda. To jest szajba. Kiedy człowiek wmawia sobie rzeczy, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Jezus jest lekarzem. Również świetnym psychologiem i psychiatrą. Zna cię zupełnie. Jeśli masz jakiś problem w swoim życiu, to Jezus chce przyjść do twojego życia i najpierw oczekuje, jak lekarz, abyś przyznał się do tego problemu. Rozwiązanie problemu zaczyna się od tego, że człowiek przychodzi do lekarza i mówi, panie doktorze, jestem chory, prawda? Czy ktoś z was był kiedyś u lekarza, zrobił sobie wyniki, pan doktor mówi, jest bardzo źle, a ty mówisz, nie, nie zgadzam się z panem, jest dobrze. Ale wyniki wskazują, że mam pan, chyba jest pan chory na raka. Nie, nie zgadzam się, nie jestem chory na raka. Słuchajcie, byłem kiedyś w seminarium ziemnoświątkowym, mój kolega, z którym mieszkałem w pokoju, miał 40 ponad stopni gorączki. Cały się trząsł z zimna. Nachylam się do Marka, jak miał na imię, mówię, Marek, chyba jesteś chory. A on mówi, nieprawda, nie jestem chory, jestem zdrowy. Jezus nie może komuś pomóc, kto stale siebie okłamuje i wszystkim opowiada, jaki jest szczęśliwy, jak dobrze u niego w życiu duchowym. Bóg ma związane ręce, nie jest w stanie ci pomóc. Żaden lekarz, chirurg nie jest w stanie zmusić cię do operacji, jeśli mu się nie poddasz. Każdy człowiek przed operacją podpisuje papierek, że wyraża zgodę na tą operację. Każdy z nas dobrowolnie chodzi do lekarza. Jezus jest lekarzem, ale potrzebuje wolnej woli, że przyjdziesz, przyznasz się do swojego problemu i powiesz, Jezu, pomóż mi, uratuj mnie. Zbaw mnie. Dotknij się mnie. Osoba, która świadomie nie przyznaje się przed Bogiem, to jest taki duchowy żebrak. To jest mankrut. To jest takie duchowe ubóstwo. I taka osoba nie może doświadczyć Bożego ratunku, jeśli po prostu go szczerze o to nie poprosi. Jezus kiedyś do takich duchowych rozbitków powiedział, że żebraków, że ludzi rozpoznamy po owocach. Jezus powiedział tak, moich uczniów poznacie po owocach. Jeśli u kogoś jest dobrze, powiedział Jezus, to będzie widać owoce w jego życiu, prawda? Podam kilka przykładów. Jeśli kogoś urażę, to to wierzę w to, że Duch Święty dotyka się ciebie, a nie robię tego celowo. Jeśli ktoś nie radzi sobie z wychowaniem własnych dzieci, to ma owoce w wychowaniu dzieci? To jest bardzo czuły punkt dla rodziców. Sam jestem rodzicem. Nie ma gorszej rzeczy, jak podejść do rodzica i powiedzieć, twoje dzieci są źle wychowane. Tak jakbyś mu palec w oko włożył. Po prostu jest totalna obraza wtedy. Ale człowiek, który sobie nie radzi z wychowaniem dzieci, jeśli się przed Jezusem do tego nie przyzna i powie, Jezu, nie radzę sobie. Nie jest dla mnie ważne, co bracia i siostry w Kościele powiedzą. Ja sobie po prostu nie radzę. Nie mam owoców. Moje dziecko jest nieposłuszne, krnąbrne. Trzeba się do tego przyznać. Najgorzej jest, kiedy człowiek sobie zupełnie nie radzi z wychowaniem dzieci, a twierdzi, że sobie radzi. Mam koleżankę w policji, która jest panią psycholog w szkole podstawowej, zrobiła anonimowe badanie wśród dzieci w szkole podstawowej, powtarzam, nie gimnazjum, podstawówka. Ponad 50% dzieciaków miała styczność z narkotykami. Kiedy zrobiła zebranie rodziców i odczytała im wyniki, reakcja rodziców była taka. Pani jest głupia. Pani chyba odbiło. Nasze dzieci nie mają do czynienia z narkotykami. Słuchajcie, nie pomożemy dziecku, jeśli nie przyznamy się przed Bogiem, że sobie z nim nie radzimy. Nie mamy owoców wtedy. Jeśli ktoś stale ma długi, z pożyczki w pożyczkę, czy ma duchowe owoce w takim razie w finansach? Czy widać Boże błogosławieństwo? No nie. Jeśli ktoś stale nie ma pokoju w sercu, ciągle niepokój, żyje w stresie, czy wypełniają się na nim wersety, które Jezus powiedział, pokój mój zostawiam wam, pokój, który przewyższa zrozumienie w tym świecie? Człowiek, który żyje w ciągłym niepokoju w sercu, to znaczy, że taka osoba jedzie na czerwonym świetle, jakby przejeżdżał skrzyżowania na czerwonym. Bo gwarancją, że Bóg jest blisko ciebie, powinien być pokój, brak strachu. Człowiek, który żyje w ciągłym strachu i niepokoju, to znaczy, że Bóg jest daleko od ciebie. Słuchajcie, to są poważne sprawy. I słuchajcie, mogę tak wymieniać takie dziedziny, ale Jezus powiedział prostą rzecz. Jeśli ktoś ma Boże błogosławieństwo w swoim życiu, to będą inni to widzieć. Jeśli masz dobrze wychowane dzieci, to ktoś do ciebie podejdzie w sklepie i powie, jak pani zrobiła, że to dziecko nie ściąga wszystkich batoników, stoi posłusznie przy pani i się pani słucha. Jak pani to zrobiła? Słuchajcie, to jest najlepsza możliwość ewangelizacji przez dzieci. To nie jest temat na to kazanie, ale bardzo dużo wierzących osób. To nie tyczy się tego zboru, bo w tym zborze nie ma takich problemów, prawda? Ale wiele osób wierzących ma potwory, a nie dzieci. Jak chcemy ludziom mówić o Chrystusie, kiedy nasze dzieci, nasze życie się niczym nie różni od ich? Ludzie nie będą słuchać. Jeśli przyznasz się przed Bogiem, że jesteś duchowym bankrutem, że jesteś nędzarzem, to dopiero wtedy Jezus może cię ruszyć z miejsca. Dopiero wtedy Jezus może przyjść do twojego życia i zacząć cię uzdrawiać. Bo przestajesz się wtedy oszukiwać. Że się przyznajesz, że bez łaski Jezusa Chrystusa nie jesteś w stanie dalej iść, żyć. Tak to funkcjonuje. I to jest wielki problem nas, Polaków, w ogóle jako narodu. Bardzo wielu Polaków, którzy uważają się za wierzących, mówią w swoich sercach, Boże, dziękuję Ci, że jestem wierzący w Ciebie. Chodzę do kościoła, głosuję na prawicę, uczciwie pracuję i dam sobie radę w życiu. Niczego od Ciebie nie potrzebuję, bo jestem wierzący. Słuchajcie, to jest totalne pogaństwo. Człowiek, który mówi przez swoje usta, Boże, jestem dobry i nic od Ciebie nie potrzebuję, to znaczy, że jest poganinem. Bo człowiek, który przynajmniej raz w życiu by przeczytał Nowy Testament, znalazłby masę takich wersetów, w których Jezus mówi, beze mnie nic uczynić nie możecie. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Kiedy wysłał swoich uczniów i wrócili i opowiadali, ilu ludzi uzdrowili, ile demonów wygonili, Jezus mówi, nie cieszcie się z tego. Cieszcie się, że wasze imiona są w niebie. I to ja to zrobiłem. Mówcie o sobie, jesteście do niczego. Słuchajcie, Jezus nigdy nie wpuści do nieba nikogo, kto się uzna za dobrego w sercu. Człowiek, który uważa się za dobrego, bo chodzi regularnie do kościoła, czyta Bibelkę, nie kradnie, jest uczciwym obywatelem, to jest najtrudniejszy element do zbawienia. Dlatego czasami łatwiej alkoholikowi jest się nawrócić i kryminaliście, niż bardzo porządnej kobiecie, Polce, która nikomu krzywdy nie zrobiła. Bo ta osoba może mówić w swoim sercu: Jezu, ale od czego Ty chcesz mnie zbawić i uratować? A Jezus chce Cię zbawić od samej siebie, od nędzy, która jest w Tobie, że jesteś nieszczęśliwa. I Biblia mówi, że nie ma nikogo, kto nie grzeszy. Wszyscy pobłądzili i zgrzeszyli. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział. Dobrze, że nie ma zegarka. Także nie będziecie widzieli, ile mówię. Słuchajcie, 18 rozdział Ewangelii Łukasza mówi o tym, co teraz przed chwilą do was mówiłem. 10 rozdział mówi tak. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak sobie pochlebiał modlitwą. Ja myślę, że to on miał pochodzenie polskie. Posłuchajcie Polaka, faryzeusza. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak pozostali ludzie. Prawda? Zobaczcie. I mówi, jacy inni Polacy są? Zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, czy choćby jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, oddaję dziesięcinę, dziesiątą część wszystkich moich przychodów. Celnik zaś stanął daleko i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, okaż miłosierdzie mnie, największemu z grzeszników. Mówię wam, ten właśnie poszedł do domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Czy to nie jest o Polaka? Jezus szuka tylko ludzi, którzy się uznają winnymi. Którzy przyjdą pod Jego krzyż i powiedzą: Panie Jezu, jestem winien. Może nie jestem najgorszym mordercą, ale jestem winien. Mam swoje grzechy. I Ty je znasz, ja je znam. I uznaję się winnym. I Ty możesz mi tylko pomóc i Ty możesz tylko zmienić moje życie. Nikt w stanie nie jest mi pomóc. Tylko Ty, Chryste. Jezus mówi do nas, do Polaków dzisiaj, bo każdy Polak, który się wywyższa, będzie poniżony. A każdy Polak, który się uniży przed Bogiem i ludźmi, przyzna do swojego duchowego ubóstwa, będzie wywyższony. Tak naucza Jezus. Moja mama mi zawsze od dziecka powtarzała: a co ludzie powiedzą? Nie powiem wam, jak odpowiadałem, mówiłem bardzo brzydko. Byłem wtedy jeszcze niewierzący. Ale mówiłem, nie obchodzi mnie, co ludzie powiedzą, mama. Zawsze chciałem od dziecka być inny. Jak mój kolega miał taką samą koszulę, bo mama kupiła i mi mama tą samą, powiedziałem, nie będę nosił tej koszuli, bo mój kolega miał taką. Jak moi koledzy pili, to ja nie piłem. Jak oni palili, to ja nie paliłem. Jak oni nie palili, to ja paliłem. Zawsze chciałem być inny. Nigdy mnie od dziecka nie obchodziło, co powiedzą ludzie. I Jezus mówi podobną myśl. Jeśli zależy Ci na opinii innych ludzi, jeśli chcesz ciągle się wywyższać, to ja sprawię, że Cię poniżę. Ale jeśli przed ludźmi staniesz i przyznasz się do duchowego ubóstwa i powiesz: módlcie się za mną, bo sobie nie radzę w życiu i potrzebuję Jezusa Chrystusa, Jezus mówi wtedy: ja Cię wywyższę. Ja zmienię Twoje życie i wezmę ten problem na siebie. O tym mówi Jezus. Kiedy więc zdamy sobie sprawę, w jak kiepskim stanie duchowym jesteśmy, to mamy dwie drogi do wyboru. Dwie drogi. Kiedy człowiek sobie uświadomi, pójdziecie dzisiaj do domu po nabożeństwie, zrobicie sobie kawę czy herbatę, siądziecie przy stole i powiecie: dobre kazanie, ale nie da się tak żyć. Prawda? Niektórzy jeszcze słuchając takich kazań mówią: o Boże, szkoda, że tej siostry nie ma. Całe kazanie do niej. Ale jeśli ktoś z was zrobi sobie kawę czy herbatę, siądzie przy stole i powie: Boże, to jest prawda, ja nie jestem szczęśliwa. I widzę dużo nędzy duchowej w moim życiu. To masz dwie drogi przed sobą do wyboru. Pierwsza droga Możesz sobie w sercu powiedzieć tak. Inni Polacy, mieszkańcy Giżycka też tak żyją jak ja. Nawet z mojego zboru znam kilka osób, które są w gorszym stanie niż ja. A chodzą regularnie do zboru. I wierzą w Boga. Więc nic nie będę zmieniała. Trochę pastor przegiął w tym kazaniu. To jest jedna droga. Możesz po prostu nic nie zmieniać. Zawsze się znajdzie ktoś, kto żyje jeszcze gorzej niż ty. Pytanie tylko, czy nadal będziesz szczęśliwa po takim powiedzeniu sobie? Zmieni się coś na lepsze? Pokój Boży wtedy wpłynie do twojego serca? Nie. Druga droga jest taka, gdy zdasz sobie sprawę ze swojej duchowości, że jest jakiś problem, że jest jakaś nędza, że od dłuższego czasu ciągnie się za tobą coś, co tylko Bóg może zmienić, to musisz siąść i powiedzieć: Jezu, nie chcę tak dalej żyć, zmień to. Przyznaję się przed tobą, że nie jestem szczęśliwa, nieszczęśliwa. Smucę się, Boże, i proszę cię, chcę z tym skończyć. Powiedz mi, co ja mam zrobić? Zaczynasz szukać Boga i przyznajesz się przed Nim, że tak jest. Także cały ten werset mówi, że Bóg mówi, jesteś wtedy szczęśliwy, jak zdasz sobie sprawę, że jesteś duchowym nędzarzem. Podoba mi się, mówi Bóg, taka postawa serca. Że nie rozglądasz się, do kogo to jest kazanie, tylko mówisz, to kazanie jest do mnie. I ja muszę rozwiązać swój problem. I Bóg jest tylko w stanie rozwiązać mój problem. Przyznasz się do Boga, to Bóg mówi, już zaczyna się szczęście w twoim życiu. I wtedy zobaczcie, następuje czwarty werset. Mateusz 5:4. Najpierw musisz sobie zdać sprawę ze swojej nędzy. A później jest czwarty werset. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Słuchajcie, jeśli czwarty werset oderwie się od trzeciego, to błogosławieństwo Jezusa jest totalnie bez sensu. Bo Jezus mówi, każdy, kto stale się smuci, to jest błogosławiony i szczęśliwy. Tylko, że Paweł w liście do Filipian napisał, zawsze się radujcie. A Biblia nie może sobie zaprzeczać. Bo błogosławieństwo nie polega na tym, że ktoś się smuci, że ma za mało na koncie. Wcale to nie jest błogosławieństwo. To nie o to tu Jezusowi chodzi. Ten czwarty werset jest w nawiązaniu do trzeciego. Że kiedy sobie uświadomisz swoją duchową nędzę i się zasmucisz, smucisz się, że w takim stanie jesteś, to mi się podoba. To ja ciebie pocieszę. Najpierw musisz sobie uświadomić, w jakim jesteś stanie, a dopiero później możesz oczekiwać pocieszenia od Jezusa Chrystusa. To ma być smutek, który cię prowadzi do pokuty. Na Bogu nie robi wrażenie ktoś, kto stale, regularnie na przykład się upija, rano mówi, Boże, ratuj mnie, bo mam kaca. I smucę się z tego powodu. A Jezus się nie smuci wtedy. Jezus czeka, aż ktoś przestanie pić. Jeśli ktoś stale kłóci się z żoną i mówi, Boże, zrób coś z nią, bo się smucę. A Bóg się nie smuci z tego powodu, bo widzi, że ty też masz złą postawę. Bóg smuci się i chce cię pocieszyć wtedy, kiedy widzi, że ty chcesz coś zmienić w swoim życiu. Że zdajesz sobie sprawę, w jakim stanie duchowym jesteś. Że prowadzi cię to do pokuty, do przemyśleń, do zmiany w życiu. Bo jeśli człowiek pokutuje ze swojej grzechy i czyny przed Bogiem, to taka osoba może liczyć na pocieszenie ze strony Boga. Że Bóg przyjdzie i cię przytuli. I powie, pomogę ci, już nie będziesz tego robiła. Już nie będziesz w takim stanie. O to Bogu chodzi. Bogu chodzi o zmianę w naszym życiu. A nie chodzi o to, żeby się ciągle smucić. No bo Paweł by wtedy zaprzeczał słowom Jezusa. Paweł mówi, zawsze się radujcie. A nie pisze, zawsze się smućcie. Mieliśmy rozbiory, pierwszą wojnę, drugą wojnę. Socjalizm. Jeden trudny prezydent, drugi, trzeci, czwarty. Premierzy też wcale nie są łatwi. Człowiek włącza dziennik telewizyjny i mówi, Boże, smucę się. A Bóg mówi, rozumiem cię, też się smucę. Tylko, że Jezus mówi, radujcie się. Bo nas Bóg wyrwał właśnie z tej rzeczywistości polskiej. Że możesz włączyć dziennik i powiedzieć, a ja buduję Boże Królestwo. I ono nie ma nic wspólnego z tym, co widzę w dzienniku telewizyjnym. Słowa greckie smuce się oznaczają boleć. To słowo smucić się, błogosławieni smucący się, można też tłumaczyć bolejący w sercu, będący w żałobie. Jesteś w żałobie. Dlaczego? Bo zdałaś sobie sprawę, w jakim stanie duchowym się znajdujesz. Jeśli to komuś z was pomoże, może się ubrać na czarno. I pić herbatę bez cukru. I powiedzieć, Boże, naprawdę jest ze mną źle. I będę tak długo chodziła na czarno, ubrana i piła herbatę bez cukru, dopóki nie okażesz mi łaski. Oczywiście żartuję teraz. Ale to słowo greckie oznacza żałobę. Nie, że ktoś ci umarł w rodzinie, tylko żałujesz swojego stanu duchowego. Bolejesz nad tym, co w twoim życiu jest i smucisz się z tego powodu. Osoba, która nie ubolewa nad sobą, doprowadza siebie do takiego stanu serca, że może regularnie chodzić do kościoła, słuchać kazań duchowych, jednocześnie w sercu do kogoś mieć nienawiść, urazę, i wszystko po niej spływa. I taka osoba jednocześnie uważa się za głęboko wierzącą osobę. Ale to nie ma nic wspólnego z Jezusem Chrystusem. To nie ma nic wspólnego z żywym chrześcijaństwem. Jeśli zdamy sobie sprawę ze swojej nędzy duchowej, to zacznij się smucić, płakać przed Bogiem, zasnuć się ku opamiętaniu. Bo płacz bez chęci zmiany życia to jest aktorstwo. Jeśli ktoś stale płacze, słuchajcie, jeśli ktoś dla kogoś jest chamem i później idzie i płacze, mówi, Boże, jakim ja jestem chamem, ale nic nie zamierza zmienić, to taka postawa Bogu w ogóle się nie podoba. Bóg chce, żeby płacz był związany, Boże, ratuj, zmień moje życie. Nie chcę się tak dalej zachowywać, nie chcę być takim człowiekiem. Prawdziwa pokuta prowadzi do decyzji, do walki o zmianę trybu życia. Płacz i smutek bez decyzji i walki to użalanie się nad sobą. To jest upust własnym uczuciom. To jest użalanie się. Człowiek się użala, mówi, nikt nie jest tak nieszczęśliwy jak ja. Jestem beznadziejny, jestem beznadziejna. To nie prowadzi do nikąd. Kiedy uświadomisz sobie swoją duchową nędzę, a to doprowadzi cię do pokuty szczerej przed Bogiem, wtedy możesz liczyć na Boże pocieszenie, że Bóg przyjdzie i cię pocieszy. I jeszcze jeden werset, piąty, mówi tak. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Albo inne tłumaczenie mówi, szczęśliwi pokorni, gdyż oni odziedziczą ziemię. Także zobaczcie, trzeci, czwarty, piąty werset należy czytać razem. Wtedy to ma sens. Jeśli nie czytacie tych wersetów razem, to wypowiedź Jezusa jest bez sensu. Bo osoba, która jest najbardziej nieszczęśliwa w zborze, non stop się, ma same nieszczęścia w życiu, jest ciągle smutna, to jest najbardziej szczęśliwa i błogosławiona osoba? No nie, nie o to chodzi w ogóle. Gdy przyznamy się, że jesteśmy duchowym nędzarzem, zasmucimy się z tego powodu, to wtedy możemy oczekiwać, że Bóg przyjdzie i zmieni twoje życie i ci pobłogosławi. I odziedziczysz ziemię. To znaczy, że możesz oczekiwać Bożego błogosławieństwa w pracy, w rodzinie, w twoim życiu. Kiedy człowiek przyzna się przed Bogiem do stanu, w jakim się znajduje i się z tego powodu zasmuci i powie, Boże, chcę to zmienić, dosyć swego dziadostwa w moim życiu, wtedy przychodzi Bóg i będzie zmieniał twoje życie. I wtedy możesz oczekiwać, że Bóg cię pobłogosławi w znalezieniu nowej, lepszej pracy, lepiej płatnej, że cię pobłogosławi w sprawach małżeńskich, w wychowaniu dzieci. Możesz oczekiwać od Boga siły i łaski i Bóg ci będzie pomagał, bo Bóg widzi, że się przyznałeś, czy przyznałaś do stanu duchowego, w jakim jesteś. O to mu chodzi. Wtedy możesz oczekiwać, że Bóg cię uczyni właścicielem ziemi. Także nie bójmy się, nie każdy stanie się rolnikiem od razu, ale tu chodzi o błogosławieństwo. Gałąź, która dźwiga najwięcej owoców, zgina się najniżej do ziemi. Ta zaś, która ma ich mało, unosi się wysoko. Podobnie z próżnością i z pokorą. Osoba, która ma dużo duchowych owoców i podoba się Bogu, ta osoba owocuje. Jest cicha, łagodna, miła, przyprowadza innych do Chrystusa. Jeśli ktoś z was ciągle owocuje, to taki człowiek ma dużo pokory na swój temat. I jest jak gałąź z owocami, która zniża się do ziemi. Ale osoba, która ma duże mniemanie o sobie, to jest bardzo często gałąź z niewielką ilością owoców. Człowiek, który ma pokorę w sercu, to ten, który owocuje z Ducha Świętego. Taki człowiek nie szuka poklasku i pochwał od ludzi. Jego wartością w sercu jest Chrystus. Nie potrzebuje, żeby go ciągle ktoś klepał po plecach i mówił: świetnie ewangelizujesz, jesteś bardzo dobrym mężem i ojcem. Nie, ten człowiek ma poczucie wartości w sercu od Jezusa. Najbardziej zakompleksieni ludzie, którzy nie mają owoców, w którym się nic nie udaje, to jest to gałąź często bez owoców. I taka osoba musi się umierzyć przed Jezusem. Pewien pastor w ten sposób kiedyś myślał. Kiedyś sądziłem, że największe Boże dary stoją na najwyższych półkach. Tak jakbyś podszedł do półki i coś od Boga chciał. Modlił się na przykład o największe dary, żebyś kładł ręce na chorych i byli uzdrawiani. I on mówi, kiedyś myślałem, że jak podchodzisz do takiej półki, gdzie są Boże dary i modlisz się na przykład o dary uzdrawiania, to ona jest tam bardzo wysoko, musisz się wspiąć na palcach. Dlatego sięgają po nie tylko chrześcijanie, którzy wzrośli wysoko w wierze. Ten pastor mówi, że myślałem, że to musi być ktoś bardzo blisko Boga, w wierze. Teraz już tak nie myślę. Sądzę, że Bóg najcenniejsze swoje łaski i dary zostawił na najniższych półkach. Dlatego sięgają po nie ludzie pokorni, którzy dostrzegają to, co na ziemi, i patrzą w dół. I to jest prawda. Człowiek, który nie ma dużego mniemania o sobie, tylko zawsze staje w prawdzie przed Bogiem, zna swoje wady i zalety, może sięgnąć na najniższą półkę i wziąć od Boga największe rzeczy. Bo Bóg widzi, że tej osobie nie zależy na tym, żeby zwracać na siebie uwagę, ale ta osoba szuka Boga. Jeśli chcemy odziedziczyć ziemię i Boże obietnice, o których jest tutaj w Mateusza napisane, to jeszcze jedną historię przytoczę. Młode małżeństwo jechało powozem po wyboistej drodze. W pewnym momencie kobieta przestraszyła się, że pojazd się wywróci i odruchowo chwyciła wodzę. Mąż spokojnie oddał jej lejce. Trzymaj lejce, krzyknęła wystraszona nie na żarty. Dwoje ludzi nie może prowadzić jednego konia, odpowiedział mąż. Tylko jedno z nas może kierować tym powozem. Wielu chrześcijan czyni podobnie. Chętnie zdają się na Boże prowadzenie, gdy wszystko układa im się pomyślnie w życiu. Jednak gdy zaczynają się problemy, próbują rozwiązywać je na własną rękę. I to jest prawda. Jeśli nam się układa w życiu, wtedy biegamy do kościółka, czytamy Biblię, modlimy się. Jesteśmy szczęśliwi. Ale kiedy zaczynają się problemy, próbujemy rozwiązywać je sami. Próbujemy kierować wozem, na którym jedziemy sami. A właśnie w tym momencie powinniśmy całkowicie wodze oddać Jezusowi. Kiedy nam się wali w życiu, a nie kiedy nam się układa. Pewien pastor powiedział kiedyś takie słowo. Jeśli okoliczności życiowe, w których się znajdujesz, są tak trudne, że nic już nie wskazuje, żeby coś się mogło zmienić, to jest to najlepszy moment, że się wydarzy cud. Jeśli znajdujesz się w sytuacji życiowej, że wszystko ci się zawaliło, twoje marzenia, pragnienia, nie masz już żadnych pomysłów na swoje życie, to znajdujesz się, słuchaj, w najlepszym momencie, aby przyszedł Bóg i uczynił cud w twoim życiu. Bo wtedy ty już nie masz pomysłów na swoje życie. Wtedy możesz się odbić od dna. I wtedy Bóg może zmienić twoje życie. Stare przysłowie filipińskie mówi tak. Im wyżej rośnie bambus, tym niżej może się pochylić. Czyli czym wyżej bambus, tym trudniej jest go pochylić. Czym większe mamy mniemanie o sobie, tym trudniej Bogu jest działać w naszym życiu. I zmienić nasze życie i rozwiązać nasze problemy. Im bliżej Boga jest człowiek, tym łatwiej przychodzi mu przyznać się do duchowego ubóstwa. Człowiek, który jest blisko z Jezusem, Nie ma dla niego problemu powiedzieć: Jezu, mój lekarzu, zmień moje serce. Wierz, że nie jest dobrze. Człowiek, który jest daleko od Jezusa, próbuje grać człowieka, który jest dobry. Ale wtedy Jezus, lekarz, nie może ci pomóc. Musisz się przyznać przed lekarzem Jezusem do tego, że potrzebujesz Go. Już kończąc. Czym dalej od Boga jest ktoś, tym trudniej przyznać się do duchowego ubóstwa w naszym życiu. Tym trudniej pokutować, bo nasza duma nie pozwala nam na to. Prosić Boga o pomoc, bo diabeł jest bardzo blisko nas i ciągle szepcze do Twojego ucha: dasz sobie radę w życiu. Nikogo nie musisz prosić o modlitwę, o pomoc. Boga też nie musisz prosić. Nie potrzebujesz Jego łaski. Ale pokora w sercu człowieka prowadzi do Boga, do ziemi, do obietnic, do błogosławieństwa. Pokora, pokornego człowieka po tym można poznać, że łatwo mu przychodzi przyznawanie się do duchowej nędzy. Człowiek pokorny nie będzie miał problemu z przyznaniem się: jest ze mną źle, Jezu. Człowiek pokorny nie dba o to, co ludzie pomyślą, tylko wyjdzie i powie: kochani, módlcie się o mnie, bo jest u mnie źle. To po tym można poznać człowieka pokornego. To nasza duma nam nie pozwala. To nasza duma nam nie pozwala. Żeby doświadczyć żywego Boga. Nie pozwalamy, żeby ktoś się o nas modlił, bo mówimy: a co, on jest lepszy ode mnie? I on się o mnie będzie modlił, albo ona? A jakie to ma znaczenie? Pytanie jest proste. Jesteś szczęśliwy w życiu? Chcesz doświadczyć żywego Boga? To w ogóle nie ma znaczenia, co inni baptyści o tobie pomyślą. Potrzebujemy bycia takimi młodymi ludźmi. Młody człowiek, który ma około 20 lat, to jest taki często zbuntowany człowiek, który mówi: co mnie obchodzi, mamo, tato, co ludzie powiedzą? Chcę iść własną drogą. Ale kiedy już mamy 30, 40, 50 lat, to na pierwszej pozycji jest: co ludzie powiedzą? A co mój kościół baptystów powie? To jest druga pozycja. Co sąsiedzi powiedzą? Trzecia pozycja. Zadam ci pytanie: a co Jezus na to powie, kiedy przed Nim staniesz? I co Jezus teraz myśli o tobie? Jeśli jest duchowa nędza w twoim życiu i nie szukasz Jego. W sensie, dla mnie naprawdę nie ma znaczenia, co ludzie powiedzą. Nie boję się też Kościoła Baptystów. Dla mnie, jako pastora, jest ważne to, co Jezus o mnie mówi. Co o mnie myśli. Jego się boję. On to wszystko stworzył. I On tu powtórnie przyjdzie. Brak pokory prowadzi do tego, że człowiek jest dala od Boga. A jak jest dala od Boga, to jest dala od obietnic, od błogosławieństwa, od zmiany w życiu. Także, kochani, zastanówmy się, kto jest Panem twojego życia. Czy naprawdę Chrystus jest Królem twojego życia? To jest nie do pomyślenia, żeby rycerz przyjechał na konferencję z Królem. Król mu mówi, co ma zrobić, a rycerz mówi: a ja się z tym nie zgadzam. Słuchajcie, król by go ściął od razu mu głowę albo wyrzucił go z rycerstwa. A my jesteśmy tak często odważnymi ludźmi. Mówimy: Jezus jest moim Królem i Panem, ale nie zgadzam się z Nim. To jest naprawdę odwaga. Na zakończenie przeczytam Psalm 37. Psalm 37, 3 wersety, od 9 do 11. Niegodziwi i tak zostaną wytępieni, ci zaś, którzy oczekują Pana, odziedziczą ziemię. Jeśli ktoś ma w sercu jakąś niegodziwość, to i tak idziesz na... Zobaczcie, to jest na niezbyt dobre rzeczy cię czekają. Ci zaś, którzy oczekują Pana, którzy szukają Pana, mówią: Boże, zmień moje życie. Odziedziczą ziemię. Jeszcze tylko chwila i przepadnie bezbożny. Spojrzysz na jego miejsce, a tam go już nie będzie. Pokorni natomiast odziedziczą ziemię i będą rozkoszować się głębokim pokojem. Pokorny człowiek, który w sercu mówi: Nie jest ważne, co powiedzą ludzie. Ważne, co powie mój Pan Jezus Chrystus. Chcę zmiany w swoim życiu. Chcę się smucić nad swoim stanem. Chcę płakać, w żałobę wejść i potrzebuję Bożej interwencji w moim życiu. Amen.